Słuchajcie, radia RMF 24. My wracamy do tematu wojny w Ukrainie, wojny Rosji z Ukrainą i rozmów, które dziś się rozpoczęły. Stany Zjednoczone, Rosja dziś rozpoczęły się w Rijadzie. A z nami jest dr Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa, portal Defense 24, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ja zacznę od prostego pytania. Czy pana zdaniem te rozmowy doprowadzą rzeczywiście w szybkim terminie do zawieszenia broni? W mediach amerykańskich pojawiają się dwie daty. Jedna to jest Wielkanoc, 20 kwietnia, druga to jest 9 maja. Obie wygląda na to, że suflowane przez Rosjan, bo 9 maja to dla Amerykanów jest żaden dzień symboliczny. A to Rosjan jest. A zatem, czy to jest rzeczywiście możliwe, że dziś rozpoczynają się rozmowy, które za półtora miesiąca, no, dwa miesiące doprowadzą do zawieszenia broni?
Istnieje wielka szansa na to, żeby zatrzymać działania zbrojne, dlatego że Rosja mogłaby je wykorzystać na przykład do przegrupowania się i, tak jak pan redaktor celnie wskazał, wykazania pewnego sukcesu politycznego do wewnątrz, jeżeli chodzi o rozpoczęcie tej nielegalnej agresji z 2022 roku. Więc tutaj ten format z jednej strony gwarantuje obu państwom, czyli Stanom Zjednoczonym i Rosji, trochę taki powrót do przeszłości, czyli podkreślenie na przykład tego okresu zimnowojennego w relacjach Związku Radzieckiego ze Stanami Zjednoczonymi, co może się przekładać na efektywność. Aczkolwiek no, byłbym bardzo ostrożny przed stwierdzeniem, że no, mamy do czynienia z prostą drogą do pokoju, bo w żadnym razie uważam, że pokoju nie będzie.
No właśnie, pytanie o powrót do przeszłości to raczej w Polsce nie budzi dobrych skojarzeń, o tak bym powiedział, bo polscy komentatorzy odwołują się choćby do znanej piosenki Jacka Kaczmarskiego Jałta, no i mają skojarzenia z Jałtą i z Monachium, bo Ukrainy w tych rozmowach na tym etapie nie ma.
Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego że no, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że Ukraina prowadzi wojnę nie tylko w kontekście obrony własnego terytorium, ale też w kontekście obrony pewnego standardu, który definiuje bezpieczeństwo europejskie, a więc standardu granic, bezpieczeństwa tak naprawdę i wynegocjowania pewnych elementów związanych chociażby z nieużywaniem siły w relacjach międzynarodowych. Także tutaj można to tylko i wyłącznie stawiać jako bardzo niebezpieczne element dla funkcjonowania systemu międzynarodowego, nie tylko regionalnego, w kolejnych latach.
No dobrze, to teraz pytanie o ten model negocjacji, który zaproponował Donald Trump i jego współpracownicy. Ja nie wiem, czy to jest ostateczny model, to tego nie rozstrzygam. Natomiast na tym etapie on i jego najbliżsi współpracownicy, kompletnie niedoświadczeni dyplomatycznie, poinformowali Rosję, że Ukrainy w NATO nie będzie, że oni się na to zgadzają, że jest akceptacja dla zmiany granic. No, czyli w zasadzie zaakceptowali połowę z żądań rosyjskich. I ja oczywiście wiem, że mówiono o tym w kuluarach, że się o tym mówiło nieoficjalnie, ale czym innym jest mówić o czymś nieoficjalnie i dojść do tego w procesie negocjacyjnym, a czym innym jest zacząć od ustępstw. No w zasadzie prawie we wszystkim. No co jeszcze może, co mogą jeszcze Stany Zjednoczone położyć na tym stole, żeby Rosja była jeszcze bardziej zadowolona?
Znaczy ja bym był bardzo ostrożny, bo przestrzeń informacji, które tak naprawdę docierają do nas, to jest też ta przestrzeń, która no, w jakimś stopniu gra w kontekście negocjacji. Dlatego wszystkie przecieki, wszystkie elementy, nazwijmy to, takiego publicznego rozważania chociażby projektów, porozumień, no, ja traktuję jako drogę do no, wspierania swoich starań, jeżeli chodzi o negocjacje. Także tu jestem ostrożny. Co do wymiaru końcowego, wydaje mi się, że nie będzie on tak dobrze no, oddziaływał na Rosję i będzie komfortowy dla Rosji. Dlatego, że mamy do czynienia z bardzo, bym powiedział, niestabilną sytuacją, gdzie Rosjanie moim zdaniem mogą próbować naciskać na Amerykanów, to co pan redaktor powiedział, aby było więcej ustępstw, a to może w pewnym momencie przekierować uwagę amerykańskich negocjatorów i samego Donalda Trumpa na chociażby usztywnienie swojej polityki względem Rosji, ale też względem bezpieczeństwa tutaj Europy Środkowej i Wschodniej, czy też bezpieczeństwa wymiarze transatlantyckim.
To jest jeden element, ale drugi, ja będę tutaj trochę adwokatem diabła, czy tez przeciwnych do pana doktora, ale z drugiej strony mamy też stanowisko, które dziś wyciekło, stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy, no i de facto Donald Trump domagał się za nic, za dotychczasową pomoc od Ukrainy, statusu nawet nie półkolonialnego. On się domagał od Ukrainy, żeby ona się stała kolonią ekonomiczną Stanów Zjednoczonych i żeby mieszkańcy tego kraju nie mieli już dla siebie niemal nic. Więc wobec Ukrainy formułuje żądania bardzo ostre, bardzo jednoznaczne. Mówi, najwyżej będą rosyjscy. wobec Rosji tego nie robi.
Znaczy, tutaj mówimy o tej znowu przestrzeni dyskusji publicznej i tych przecieków odnoszących się na przykład do stanowiska względem Ukrainy i rzeczywiście ona jest bardzo mocna, ale to z drugiej strony jest realizacja tej agendy politycznej, którą Donald Trump wprost formułował w trakcie swojej kampanii wyborczej, mając na uwadze chociażby ówczesne postawy prezydenta Zełenskiego, czy też w ogóle administracji ukraińskiej względem jego kandydatury i względem tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Tutaj zaskoczenia nie ma, aczkolwiek co do presji na Rosję, wydaje mi się, że my musimy być bardziej, bym powiedział, wyważeni, dlatego że nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele rzeczy może być rozgrywanych zakulisowo. Przecież Donald Trump to był pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, który przecież w Syrii podjął decyzję o użyciu siły przeciwko Rosjanom. Rosjanie to pamiętają, ta słynna bitwa, która została stoczona właśnie z siłami najemniczymi rosyjskimi. Więc no, musimy mieć całość obrazu, a nie tylko i wyłącznie pewne wycinki, które się pojawiają oczywiście publicznie.
No ale oczywiście tego obrazu nie będziemy mieli, dopóki coś nie zostanie podpisane. Mamy też obraz innych wypowiedzi Trumpa, ale ja przejdę teraz do innego miejsca i do innego wydarzenia. Mówię oczywiście o Paryżu i o wczorajszych obradach przywódców europejskich. No i pytanie fundamentalne. Czy to jest tak, że przywódcy europejscy pokazali siłę, której domagał się od nich wiceprezydent J.D. Vance, czy po raz kolejny pokazali, że jak przychodzi co do czego, to Europa, w tym Polska, jakby to powiedzieć, jest mocna w gębie, ale jak trzeba wysłać żołnierzy, to już wtedy, no już nie tak bardzo.
Znaczy ja jestem bardzo sceptyczny do takich porozumień, czy takich, bym powiedział, formatów dyskusji, z których nie wynika bardzo mocny przekaz dotyczący raz zwiększenia ilościowego, chociażby sił zbrojnych, zwiększenia jakościowego pod kątem wydatkowania pieniędzy, czy też wzmocnienia przemysłu zbrojeniowego. Więc oczekuję, że w najbliższym czasie liderzy europejscy, no nawet nie patrząc na J.D. Vance'a, nie patrząc na to, co się działo na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, tylko patrząc na historię tak naprawdę ostatnich lat, no podejmą kroki, aby doprowadzić przede wszystkim do wzmocnienia własnych sił zbrojnych, które przecież nadal pod kątem na przykład ilości jednostek dostępnych no są w bardzo, bym powiedział, nikłym stopniu satysfakcjonujące. I to nie tylko...
To jest o tyle istotne, jak rozumiem, że Rosja, no to nie jest tylko tak, że ona zapowiada. My widzimy, że ona za chwilę powoła w obwodzie leningradzkim, przepraszam, petersburskim, powoła 150 tysięcy żołnierzy pod broń, wyszkoli ich, uzbroi i będzie miała no, potężną, kolejną armię.
Ja przede wszystkim odnoszę się tutaj do raportów, o których wiemy, czyli na przykład raportu duńskiego, czy raportu ostatniej łotewskiego. Rosja nie odpuści, jeżeli chodzi o stosowanie siły w relacjach międzynarodowych, dlatego że ten mental istnieje w obecnej tak naprawdę wierchuszce Kremla, więc musimy być gotowi do działań poniżej progu wojny i tak naprawdę powyżej progu wojny, z użyciem chociażby sił europejskich na wschodniej flance, więc budowaniem interoperacyjności między jednostkami, których musimy mieć odpowiednią ilość, a niestety patrząc przede wszystkim na te czynniki ilościowe, no to Europa nadal jest bardzo mocno w tyle, jeżeli chodzi o te wyzwania, przed którymi stoimy. No bo to już nawet nie sama Rosja. Zwróćmy uwagę, że doświadczenia na przykład interwencji w naszym najbliższym otoczeniu, no tutaj kwestia libijska, no wykazywały nam wielokrotnie, że mamy problem, jeżeli chodzi o potencjał europejski. Potencjał
amunicję nawet, no, bo jeżeli pan mówi o Libii, to tam problem...
Od tego się zaczyna.
Świętną broń, tylko co z tego, jak nie mieliśmy do niej amunicji, dopóki nam Amerykanie nie dosłali.
To jest amunicja, to jest też chociażby kwestia zapasów sprzętowych. Czołgi przysłowiowe mogą być nawet nie tyle zniszczone, co będą musiały być wycofane do remontów, a więc musimy je czymś zastąpić. W momencie, kiedy przeżywalność załóg jest większa, no musimy mieć te rezerwy. To, co kiedyś moim zdaniem wybrzmiewało mocniej w okresie zimnej wojny, dzisiaj zostało gdzieś tam zapomniane, a więc kwestia roli i znaczenia składów materiałowych. Nie bez przyczyny dla Amerykanów, na przykład kluczową kwestią jest APS-2 w Powidzu, gdzie możemy tak naprawdę rozłożyć wyposażenie całej brygady i tak naprawdę dostarczamy tylko żołnierzy, więc ja bym widział właśnie z tego typu formatów spotkań stwierdzenie, że takich APS-ów powstanie bardzo dużo, ale to będą APS-y europejskie, pozwalające na przykład na rozciągnięcie kilku brygad w trybie alarmowym na wschodniej flance.
No ale tego nie usłyszeliśmy niestety.
Stąd też wielki znak zapytania co do efektu końcowego i tego wydźwięku względem całego świata i też naszego własnego bezpieczeństwa.
Bardzo dziękuję. To był dr Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa z portalu Defense24, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.